izbie radnej był tylko jeden mały stół, przed którym siedział pisarz wojskowy. Atamanowie i koszowy mieli swoje miejsca na skórach pod ścianami. Ale w tej chwili miejsca nie były jeszcze zajęte. Koszowy chodził wielkimi krokami po izbie. Kurzeniowi zaś, zebrani w małe gromadki, rozmawiali z cicha, przerywając sobie kiedy niekiedy głośniejszymi klątwami. Tatarczuk zauważył, że znajomi nawet i przyjaciele udają, że go nie widzą. Zbliżył się przeto zaraz do młodego Barabasza, który mniej więcej w takim samym był położeniu. Inni spoglądali na nich spod łbów, z czego młody Barabasz niewiele sobie robił, nie rozumiejąc dobrze, o co idzie. Był to człowiek wielkiej piękności i nadzwyczajnej siły, której jedynie zawdzięczał swój stopień kurzeniowego atamana, bo zresztą słynął wcale siczy ze swojej głupoty. Zjednala mu ona przydomek durnego atamana i przywilej budzenia śmiechu w każdym słowem między starszyzną.
Poczekawszy trochę, tej może i pójdzie z kamieniem u szyi wody, szepnął mu Tatarczuk.
A bo co? Spytał Barabasz.
A to nie wiesz o listach? Trast, ja ją matę mordowała. Czy to ja pisał jakie listy?
Obacz, jak spoglądają na nas spod lbów.
Kolb jak kotorocho w łeb, to by nie patrzył, bo by mu ślepie wyplynęły.
Tymczasem krzyki z zewnątrz dały znać, że coś zaszło. Jakoż drzwi izby radnej otwarły się szeroko i wszedł Chmielnicki z Tuchaj Bejem. Ich to witano tak radośnie. Kilka miesięcy temu Tuchaj Bej, jako najwaleczniejszy z mużów i postrach niżowców, był przedmiotem strasznej nienawiści w Siczy. Teraz towarzystwo rzucało czapki w górę na jego widok, uważając go jako dobrego przyjaciela Chmielnickiego i zaporożców. Tuchaj Bej wszedł naprzód, a za nim Chmielnicki z bulawą w ręku, jako hetman wojsk zaporowskich. Gościnność tę piastował od czasu, jak wrócił z Krymu z wyjednanymi od chana posiłkami. Tłumy porwały go wówczas na ręce i odbiwszy skarbnicę wojskową, przyniosły mu bulawę, chorągiew i pieczęć, które zwykle przed hetmanem noszono. To też zmienił się niemało. Widać było, że nosił w sobie straszliwą siłę całego Zaporoża. Nie był to już Chmielnicki pokrzywdzony, uciekający na Sicz przez dzikie pola, ale Chmielnicki hetman, krwawy demon, olbrzym, mściciel własnej krzywdy na milionach. A jednak nie zerwał łańcuchów, włożył tylko nowe i cięższe. Widać to było z jego stosunku z Tuchaj Bejem. Ten hetman Zaporoża, w sercu Zaporoża, brał drugie miejsce za Tatarem. Znosił w pokorze jego dumę i pogardliwe nad wszelki wyraz obejście. Był to stosunek lennika do zwierzchniego pana. Ale tak musiało być. Chmielnicki cały swój kredyt u kozaków zawdzięczał Tatarom i lasce hanowej, której przedstawicielem był dziki, wściekły Tuchaj Bej. Ale Chmielnicki umiał godzić dumę rozsadzającą mu pierś z pokorą tak dobrze, jak odwagę z chytrością. Był to lew i lis, orzeł i wąż. Pierwszy to raz od początku kozaczyzny Tatar poczynał sobie jak pan w środku siczy, ale takie czasy przyszły. Towarzystwo rzucało przecie czapki w górę na widok pohańca. Takie czasy nadeszły. Narada się rozpoczęła. Tuchaj Bej zasiadł w środku na grubszym pęku skór i podwinąwszy nogi począł gryźć suszone ziarnka słoneczników i wypluwać zrzute skorupki przed siebie na środek izby. Po prawej jego stronie zasiadł Chmielnicki z bulawą, po lewej koszowy, a atamani i deputacja od towarzystwa dali pod ścianami. Uciszyły się rozmowy, z zewnątrz tylko przychodził gwar i gluchy szum tłuszczy obradującej pod golym niebem, podobny do szumu fal. Chmielnicki począł mówić.
Mości panowie, z łaski, przychylności i dyszkrecji najjaśniejszego cesarza krymskiego, pana wielu ludów, pokrewnego cialom niebieskim, z pozwoleniem miłościwego króla polskiego Władysława, naszego pana, i dobrej ochoty odważnych wojsk zaporowskich, ufni w naszą niewinność i sprawiedliwość Bożą, idziemy pomścić strasznych i okrutnych krzywd naszych, które po chrześcijańsku cierpieliśmy
pókiśmy mogli, od nieszczerych lachów, komisarzy, starostów i ekonomów, całej szlachty i Żydów. Nad którymi krzywdami jużeście mości panowie i całe wojsko zaporoskie wiele łez wyleli i mnie dlatego buławę dali, abym się za niewinność naszą i całych wojsk snadni mógł upominać. Co ja, uważając za wielką laskę mości panów, dobrodziei moich, najjaśniejszego cesarza o pomoc prosić jechałem, którą nam ofiarował. Ale będąc w gotowości i ochocie, niemalą się zasmucił, słysząc, iż mogą być między nami zdrajcy, którzy z nieszczerymi lachami w komitywę wchodzą i o naszej gotowości im donoszą. Co, jeśli by tak było, tedy ukarani być mają wedle woli i dyskrecji mości panów. A my prosim, abyście listów wysłuchali, które tu poseł od niedruga naszego księcia Wiśniowieckiego przywiózł, nie posłem, ale szpiegiem będąc, i gotowość naszą i dobrą ochotę Tuchaj Beja, naszego przyjaciela, chcąc podpatrzyć i przed lachami zdradzić. Co abyście także osądzili, jeśli ma być ukarany, jak i ci, do których listy przywiózł, a o których Koszowy, jako wierny przyjaciel mój, Tuchaj Beja i całego wojska, zaraz nas uwiadomił. Chmielnicki umilkł. Gwar za oknami powiększał się coraz bardziej, więc pisarz wojskowy wstał i zaczął czytać naprzód pismo książęce do koszowego atamana, zaczynające się od słów: my, po Bożej miłości kniaź i gospodyn na Lubniach, Chorolu, Przyluce, Chadziaczu, etc., wojewoda ruski, etc., starosta, etc. Pismo było czysto urzędowe. Książę, zasłyszawszy, iż wojska z Lugów są ściągane, pytał atamana, czy by to była prawda, i wzywał go zarazem, aby tego dla spokojności krajów chrześcijańskich zaniechał. Chmielnickiego zaś, jeśli by sicz podburzał, aby komisarzom wydał, którzy sami się o to upomną. Drugi list był pana Grodzickiego, również do wielkiego atamana, trzeci i czwarty Zaćwilichowskiego i starego pułkownika Czerkaskiego do Tatarczuka i Barabasza. We wszystkich nie znajdowało się nic, co by mogło poddawać w podejrzenie osoby, do których były adresowane. Zaćwilichowski prosił jedynie Tatarczuka, aby zaopiekował się oddawcą listu i aby ułatwił mu wszystko, czego by poseł zażądał. Tatarczuk odetchnął. — Co mówicie, mości panowie, o tych pismach? — spytał Chmielnicki. Kozacy milczeli. Wszelkie obrady, dopóki wódka nie rozgrzała głów, zaczynały się zawsze w ten sposób, iż żaden z atamanów nie chciał pierwszy głosu zabrać. Jako ludzie prości, a chytrzy, czynili to głównie z obawy wyrwania się z głupstw, które by mogło wnioskodawcę na śmiech narazić lub zjednać mu na całe życie szyderczy przydomek. Bo tak i bywało w siczy, gdzie wśród największego prostactwa zmysł do przedrwiwania niesłychanie był rozwinięty, również jak obawa przed szyderstwem. Kozacy tedy milczeli. Chmielnicki znowu głos zabrał. Ataman Koszowy, brat nasz i szczery przyjaciel, ja atamanowi tak wierzę jak duszy własnej, a kto by co innego powiadał, ten by sam zdradę zamyślał. Ataman, stary druh i żołnierz! To rzekłszy, wstał i ucałował Koszowego. Mości panowie, rzekł na to Koszowy, ja wojska ściągam, a hetman niech prowadzi. Co do posła, kiedy go do mnie przysłali, to on mój, a kiedy mój, to wam go daruję. Wy, mości panowie, deputacja, pokloncie się atamanowi, rzekł Chmielnicki. Bo on sprawiedliwy człowiek i idźcie powiedzieć towarzystwu, że jeśli kto jest zdrajca, to nie on zdrajca. On pierwszy straże postawił, on sam kazał łapać zdrajców, co by do lachów szli. Wy, panowie deputacja, powiedzcie, że nie on zdrajca, że on najlepszy z nas wszystkich. Panowie deputacja poklonili się w pas naprzód Tuchaj Bejowi, który przez cały czas z największą obojętnością żuł swoje ziarnka słoneczników, następnie Chmielnickiemu, Koszowemu i wyszli z izby. Po chwili wrzaski radosne za oknami dały znać, że deputacja spełniła polecenie.
— Niech żyje nasz Koszowy! Niech żyje Koszowy! —
wolały chrapliwe głosy z taką siłą, że aż ściany izby zdawały się drżeć w posadach. Jednocześnie huknęły wystrzały z samopalów i piszczeli. Deputacja wróciła i znowu zasiadła w kącie izby.
— Mości panowie! — rzekł Chmielnicki, gdy uciszyło się cokolwiek za oknami. — Już wy mądrze osądzili, że Koszowy ataman człowiek sprawiedliwy. Ale jeśli ataman nie zdrajca, to kto zdrajca? Kto ma przyjaciół między lachami? Z kim oni w konszachty wchodzą? Do kogo listy pisują? Komu osobę posła zlecają? A kto zdrajca?
To mówiąc, Chmielnicki podnosił głos coraz wyżej i strzykł złowrogo oczyma w stronę Tatarczuka i młodego Barabasza, jakby chciał ich wskazać wyraźnie. W izbie powstał szmer, kilka głosów poczęło wołać — Barabasz i Tatarczuk! Niektórzy kurzeniowi powstali z miejsc, między deputacją dali się słyszeć wołania
— Na pohebel!
Tatarczuk zbladł. A młody Barabasz począł spoglądać zdumionymi oczyma po obecnych. Leniwa myśl jego silila się przez niejaki czas odgadnąć, za co go oskarżają, na koniec rzekł.
— Nie budę sobaka miasa isty!
To rzekłszy wybuchnął śmiechem idioty, a za nim i inni. I nagle większa część kurzeniowych poczęła się śmiać dziko, sama nie wiedząc dlaczego. Zza okna dochodziły krzyki coraz głośniejsze. Widać tam wódka poczęła rozgrzewać już głowy. Szum fali ludzkiej potężniał z każdą chwilą. Ale Anton Tatarczuk wstał i zwróciwszy się do Chmielnickiego, począł mówić.
Co ja wam zrobił, mości hetmanie zaporoski, że na śmierć moją nastajecie? W czym ja wam winien? Pisał do mnie komisarz Zaćwilichowski list, taj co? To i kniaź pisał do Koszowego. A czy ja odebrał list? Nie. A jakby odebrał, tak co by zrobił? Ot poszedłby do pisara i kazałby sobie przeczytać, bo ni pisaty, ni czytaty nie umiju. I wy by zawsze wiedzieli, co w liście. A lacha ja i na oczy nie widział. Tak czy ja zdrajca? Ej, bracia zaporożscy, Tatarczuk chodził z wami do Krymu, a jak chodzili na Wolosze, to chodził na Wolosze, jak chodzili pod Smoleńsk, to chodził pod Smoleńsk, bił się z wami dobrymi molojcami, żył z wami dobrymi molojcami i krew przelewał z wami dobrymi molojcami i głodem marł z wami dobrymi molojcami, tak on nie lach. Nie zdrajca, ale kozak, wasz brat. A jeśli pan hetman na śmierć jego nastaje, to niech powie, czemu nastaje. Co ja mu zrobił? W czym mnie szczerość okazał? A wy, bracia, pomilujcie i usądźcie sprawiedliwie. Tatarczuk, dobry molojec, Tatarczuk, sprawiedliwy człowiek.
Ozwało się kilka głosów.
Ty, Tatarczuk, dobry molojec, rzekł Chmielnicki. I ja na ciebie nie nastaję, boś ty mój druh i nie lach, ale kozak, nasz brat. Bo gdyby lach był zdrajca, to ja bym się nie smucił i nie plakał. Ale jeśli dobry molojec zdrajca, mój druh zdrajca, to mnie ciężko na sercu i żal dobrego molojca. A skoroś w Krymie i na Woloszy i pod Smoleńskiem bywał, to jeszcze większy twój grzech, żeś teraz nieszczerze chciał gotowość i ochotę wojsk zaporoskich przed lachem zdradzić. Tobie pisali, byś ty mu ułatwił, czego by zażądał. A powiedzcie, mości panowie atamani, czego by lach mógł żądać, ha? Czy nie śmierci mojej i mojego życzliwego przyjaciela Tuchajbeja? Czy nie zguby wojsk zaporoskich? Ha, tak ty, Tatarczuk, winien, Już niczego innego nie dokażesz. A do Barabasza pisał stryj jego, pułkownik czerkaski, Czaplińskiemu druh i Lachom druh, którym przywileje u siebie chował, by ich wojsko zaporoskie nie dostało. Co gdy tak jest, a klę się Bogiem, że nie inaczej jest? Więc wy obaj winni i proście pomilowania atamanów, a ja z wami prosić będę, chociaż ciężka wasza wina i zdrada jawna.
Tymczasem zza okna dochodził już nie szum i gwar, ale jakby loskot, jak i burzy. Towarzystwo chciało wiedzieć, co się dzieje w izbie radnej i wysłało nową deputację. Tatarczuk poczuł, że jest zgubiony. Teraz przypomniał sobie, że tydzień temu przemawiał wśród atamanów przeciw oddaniu bulawy Chmielnickiemu i przymierzu z Tatarami. Zimne krople potu wystąpiły mu na czoło. Zrozumiał, że już nie ma ratunku. Co do młodego Barabasza, jasnym było, iż gubiąc go Chmielnicki chciał zemścić się nad starym pułkownikiem czerkaskim, którym synowca swego kochał głęboko. Jednakże Tatarczuk nie chciał umierać. Nie bladłby on przed szablą, przed kulą, nawet przed palem. Ale śmierć taka, jaka go czekała, przerażała go do szpiku kości. Więc korzystając z chwili ciszy, która zapanowała po słowach Chmielnickiego, krzyknął przeraźliwie.
Na imię Chrysta! Bracia atamany, druhy serdeczne! Nie głupcze niewinnego! Toż ja Lacha nie widział, nie gadał z nim! Pomilujcie, bracia! Nie wiem, czego by Lach ode mnie chciał, spytajcie go sami. Ja klnę się Chrystem Spasem, świętą Przeczystą, świętym Mikołajem Cudotwórcą, świętym Michałem Archaniołem, że duszę niewinną zgubicie.
Przeprowadzić Lacha,
zawołał starszy kantarzy.
Lacha tu, Lacha,
wolali kurzeniowi. Wszczęło się zamieszanie. Jedni rzucili się do przyległej izby, w której więzień był zamknięty, by przywieźć go przed radę, inni zbliżali się groźnie do Tatarczuka i Barabasza. Pierwszy Chłatki, ataman Mirgorodzkiego Kurzenia, krzyknął – na pochybel! Deputacja powtórzyła okrzyk. Czarnota zaś skoczył ku drzwiom i otworzywszy je, wołał do zgromadzonego tłumu.
– Mości panowie, towarzystwo! Tatarczuk zdrajca! Barabasz zdrajca, na pochybel im!
Tłuszcza odpowiedziała wyciem straszliwym.